Witajcie, kochani bracia i siostry. Dobrze was widzieć w tym dzisiejszym dniu. Jeszcze zanim przejdę do słowa, to pozwólcie, że się krótko pomodlę. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten czas, który teraz będziemy mieli. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę, której tak obficie udzielasz każdego dnia. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszelkie duchowe błogosławieństwa, za to, Panie, co przynosisz do życia człowieka każdego dnia. Proszę Cię, Boże, żebyś otworzył nasze uszy i żebyś otworzył nasze serca, żebyśmy mogli wysłuchać tego słowa w pokoju, Panie, żeby wykonało ono pracę, Panie, w sercach ludzkich, taką, jaką Ty przewidziałeś w moim, Panie, w sercach braci i sióstr. Ciebie o to proszę, żeby to był błogosławiony czas. Amen. Otwórzmy księgę Malachiasza. Drugi rozdział. W Biblii Warszawskiej będzie to strona 1019. Przeczytam krótko takie słowa na sam początek. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń. Tak, że się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i w prawości postępował, lub też niektóre tłumaczenia podają, chodził ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. I zaczęliśmy od tego fragmentu z księgi Malachiasza, bo jest to ostatnia księga, która kończy coś, co dziś nazywamy Starym Testamentem. I w tym fragmencie widzimy to, że życie człowieka nie jest duchową próżnią. Ludzie przychodzili w Starym Przymierzu do kapłanów, do tych, którzy służyli Bogu, bo chcieli uzyskać wskazania do tego, jak żyć, jak się podobać Bogu, jak powinno wyglądać to życie człowieka, żeby Bóg był z tego zadowolony, jeżeli możemy tak powiedzieć. I robili to z różnych powodów, ale jednym z nich było to, że widzieli Bożą chwałę, widzieli często to, co Bóg robił w życiu narodu wybranego i bali się i lękali się Boga i Jego imienia. I jeżeli życie człowieka nie jest duchową próżnią i możemy zaobserwować to na kartach Bożego Słowa, chociażby w Starym Testamencie, jak Bóg prowadził swój naród wybrany w zależności od siebie, od Boga, tak i dziś Kościół w zależności od Jezusa. Bóg ma jeden naród wybrany, Jezus ma jeden Kościół, tak jak mężczyzna ma jedną żonę. I naród wybrany i doświadczenia, przez które przechodził, każdego dnia pokazywały, Bóg pokazywał narodowi wybranemu, że jest w pełni od niego zależny. W tym, co mieli, podczas na przykład wędrówki poprzez pustynię, po wyjściu z Egiptu, a przed wejściem do ziemi obiecanej, to, co jedli, Bóg zaopatrywał ich każdego jednego dnia. Nie zbierali na następny, z drobnymi wyjątkami, lecz Bóg karmił ich każdego dnia. Odzienie, w którym wyszli, nie zużywało się. Przez 40 lat niektórzy, myślę, podróżowali w tym, w czym wyszli z Egiptu. I naród wybrany w tej pełnej zależności od Boga zmierzał do ziemi, ziemi, która przemija, ale o której Bóg już na samym początku powiedział, że jest to ziemia w pełni zależna od Niego. Nie będzie tak jak w Egipcie, że pracą własnych rąk będzie coś pozyskiwał, nie będzie obsiewał pól, a one będą nawadniane, lecz słońce, które tam będzie świecić, deszcz, który będzie padał, będzie tylko i wyraźnie i wyłącznie zależny od Boga. Uzależniony od posłuszeństwa człowieka. I tak Bóg błogosławił lub też nie błogosławił, odwracał swoje oblicze od narodu wybranego. To wszystko było związane z posłuszeństwem temu, który w dzień prowadził ich w obłoku, a w nocy prowadził ich w słupie ognia. Bóg pokazuje, że prowadzi i że są mu poddani i od niego zależni każdego jednego dnia i każdej jednej nocy. I dobrze jest mieć taką świadomość, bo Boże Słowo nam to pokazuje, że Kościół także zmierza do ziemi. Do ziemi, która nie przeminie, tak? Bo taką mamy obietnicę w Jezusie Chrystusie. Ale byt Kościoła, tak jak byt narodu wybranego, jest w pełni zależny od Jego głowy, od Jezusa Chrystusa, który Go powołał do istnienia. I Jezus daje wyraz tym słowom w Ewangelii, mówiąc, że najpierw sprawy Królestwa Bożego, najpierw ja jestem Bóg i pragnienia Bożego serca, potem według woli, Bożej woli, zaopatrzenie każdego dnia dla mnie i dla ciebie. I widzimy chociażby w Ewangelii Jana, że to Jezus błogosławi, łamie i rozdziela chleb między swoich uczniów. To od Jezusa wychodzi dla Kościoła i dla nas wszelki pokarm duchowy i błogosławieństwo duchowe, jakie Bóg w swojej łasce przewidział dla Kościoła. Dla mnie, dla ciebie, dla każdego, kto tworzy ciało Chrystusa. I to widzimy chociażby w Dziejach Apostolskich, które są, jakie uważnie czytamy, tak naprawdę niczym innym jak dokonaniami nie ludzi, a Ducha Świętego, a Jezusa, który prowadził ten Kościół i ludzi, którzy realizowali pragnienia nie swojego, lecz Bożego serca. I dziś być może często tego nie widzimy, może często nie obserwujemy tego, ale jeżeli stoję dzisiaj tutaj przed wami i zamknę oczy, to nie znaczy, że was nie ma. Ja po prostu was nie widzę, nie doświadczam tego. A to wszystko dlatego, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam i na wieki. Możemy nie widzieć pewnych rzeczy w Kościele dzisiaj, możemy nie widzieć pewnych rzeczy w zborze, możemy tego nie doświadczać w naszym codziennym życiu, ale to nie znaczy, że tego nie ma, że Jezus nie chce karmić swojego ludu i że nie chce błogosławić w taki sposób, jak czytamy to na kartach Bożego Słowa. I ta zależność Kościoła, życia od Jezusa objawia się w doświadczeniach, objawia się w cierpieniach i w posłuszeństwie. Bo Słowo Boże nam mówi, że początkiem wszelkiej mądrości jest bojaźń Boga. I wiecie, kiedy i ona jest początkiem, bo gdy przychodzi upamiętanie do życia człowieka, nie robimy pewnych rzeczy z żalu. Nie chcemy wracać do pewnych rzeczy, które kiedyś czyniliśmy. Być może nasze sumienie w nas się odzywa i nie chcemy powracać do rzeczy, które zostały zamknięte. Być może czynimy to z lęku przed Bogiem, który nam okazał łaskę, że mogliśmy się upamiętać. Ale to jest dopiero początek. I gdy przychodzi do naszego życia miłość, która jest opisana w Słowie Bożym i o której mówi Jezus jako o tej miłości agape, zaczynamy robić rzeczy z miłości do Jezusa. A to o wiele więcej. A to o wiele trudniejsze. Rodzice pragnęliby zapewne, żeby ich dzieci nie robiły pewnych rzeczy ze strachu przed nimi, przed ich gniewem, z lęku, ale zapewne pragnęliby, żeby dzieci robiły pewne rzeczy ze względu na miłość do nich. I tak samo jest z naszym Ojcem, z Jezusem Chrystusem. I wiecie, tak i Jezus czynił, mówiąc, lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. I te słowa Jezus wypowiada tuż przed cierpieniem, którego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Jezus z miłości do Ojca zniósł cierpienie i był posłuszny aż do samego końca, aż do śmierci krzyżowej. Ponieważ świat w tym posłuszeństwie, przez posłuszeństwo Jezusa, miał poznać, że Jezus miłuje swojego Ojca. Tak i dziś my, Jezus mówi to w Ewangelii Jana, jeśli kto mnie miłuje, Jezusa, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I widzimy obraz, który wyłania się z tego wszystkiego. Jezus posłuszny Ojcu z miłości do Niego, Kościół posłuszny Jezusowi z miłości do Niego i ja i ty winniśmy być posłuszni Jezusowi z miłości do Niego. I wiecie, miłość jest posłuszeństwem. I miłość też jest wyborem, bo na tym polega miłość. Bóg w Starym Testamencie już przez Mojżesza powiedział, że dziś kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył, ty i twój dom. Dał mu wybór. Ale musimy wiedzieć i musimy pamiętać, że to z miłości wynika posłuszeństwo. W Nowym Testamencie z miłości do Jezusa powinno wynikać posłuszeństwo Kościoła. I to jest ta różnica, kiedy ludzie w Starym Testamencie, naród wybrany, robił lub nie robił pewnych rzeczy, bo widział Bożą chwałę, bo się lękał, bo się bał, a Kościół winien robić pewne rzeczy nie ze strachu, lecz być posłuszny Jezusowi i Słowu Bożemu z miłości do Jezusa. I tak też powiedział Jezus, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, czyli będziecie posłuszni. I w ten sposób okażemy miłość temu, którego mówimy, że kochamy, przez posłuszeństwo. I wiecie, przestrzegać przykazań tego, co Jezus mówi, tego, czego Jezus naucza, tego, co powinniśmy nie mieć tylko na ustach, ale tylko i w naszych uczynkach, wszelkiej miłości. I tych przykazań, które są dla nas łatwe, te, które są dla nas trudniejsze, te, które sprawiają nieczęsto osobiste cierpienie, czy to fizyczne, gdy trzeba zostawić swoje rzeczy odłożyć na chwilę na później i zrobić coś dla innych na przykład? Czy duchowe, bo zmagamy się przecież podczas tej ziemskiej wędrówki ze swoimi słabościami, z pożądliwościami ciała, nieczęsto z cierpieniem wewnętrznym czy zewnętrznym, którego inni nawet nie widzą. Często Bóg doświadcza człowieka w życiu, byśmy mogli zobaczyć, czego tak naprawdę pragniemy, za czym podążamy, co jest dla nas ważne, gdzie jest skarb człowieka, gdzie jest moje serce, gdzie i w jakim miejscu jest moja relacja z Jezusem tak naprawdę. W Starym Testamencie, gdy naród wybrany po wyjściu z Egiptu doszedł do Morza Czerwonego, Bóg zesłał na nich takie doświadczenie, że przed nimi była woda nie do przebrnięcia, a za nimi śmierć. I wtedy wyszło tak naprawdę, co naród wybrany miał w sercu. I Bóg kawałek później mówi, że chciał ukorzyć ich, chciał doświadczyć, aby poznać, co jest w waszych sercach tak naprawdę, poprzez próby, poprzez doświadczenia, żeby i oni mogli zobaczyć, gdzie są w tej relacji, w posłuszeństwie Bogu. Bo Bóg wiedział, co zrobią. Lecz to, co mieli w sercu, musiało wyjść na jaw. I wiecie, te doświadczenia i te cierpienia, to wszystko jest dla nas. Ale to uczy i to wychowuje przez często bolesne lekcje, których w swojej łasce z miłości do ciebie i do mnie Bóg udziela, nie zostawiając nas z tym wszystkim samych. I kiedy otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 5 rozdział. I pozwólcie, że przeczytam od 7 wersetu. Za dni swego życia w ciele, a mowa jest o Jezusie, zanosił on z wielkim wołaniem, lub też niektóre tłumaczenia podają wielkim krzykiem, usilnym krzykiem, i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności, pobożności został wysłuchany. I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I wiecie, Słowo Boże niedużo nam mówi o życiu Jezusa pomiędzy Jego narodzinami, a tym, kiedy Ojciec wysłał Go już do służby, kiedy zaczął dzieło, dla którego przyszedł tutaj do nas na ziemię. Ale Bóg, chcąc, byśmy przemieniali się na obraz Jego Syna w tym, co myślimy, w tym, co robimy, w tym, co mówimy, pokazuje, jak zachowywał się Jezus za dni życia w ciele. I ten fragment jest krótki, lecz w Słowie Bożym znajdziemy ich trochę więcej, które pokazują relację Jezusa ze swoim Ojcem. W pełni Bóg, w pełni człowiek, w ludzkim ciele, doświadczony we wszystkim prócz grzechu, bo tak nas naucza Słowo Boże, i za dni życia w tym ciele zanosił z wielkim wołaniem silne modlitwy do swego Ojca w łzach, w błaganiach, i to wszystko z miłości do Ojca, do Boga, który mógł go wybawić od śmierci. I tak też się stało. I dziś może i ciebie, i mnie wybawić od drugiej śmierci. I Kochany bracie i siostro, tak zawsze myślę, jaka jest moja relacja z Jezusem? Jaka jest i co robię w cierpieniach, gdy do mojego życia przychodzą doświadczenia, gdy do mojego życia przychodzi Boży smutek, kiedy staję przed sytuacją, która wydaje się jak Morze Czerwone, nie do przebrnięcia dla mnie. Czy jestem wierny? A Bóg może, bo Jego ręka nie jest zbyt krótka, jeśli tylko chce wysłuchać moich modlitw, mojego błagania, często ze łzami w oczach, ze względu na wierność, na pobożność, na bogobojność, ze względu na to, że najpierw idzie Bóg, najpierw idzie Jezus, a potem idę ja. Czy modlę się, czy błagam, bym mógł zrozumieć, co dzieje się w moim życiu? Skąd te wszystkie doświadczenia? Skąd to cierpienie, na które Jezus pozwala, które dopuszcza do mojego życia? Zadawajmy sobie takie pytanie i badajmy nasze serca, prosząc naszego Ojca o zrozumienie tego, co się dzieje w moim życiu, w Twoim życiu osobistym z Jezusem, w życiu Kościoła, a może życiu zboru. I kiedy otworzymy objawienie Jana, zobaczymy tam 7 listów do zboru. Jednym z najbardziej zaangażowanych, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale jednym z najbardziej zaangażowanych na wielu frontach zborów był zbór w Efezie. I Jezus mówi, co podoba mu się w tym zborze i mówi, że znam uczynki twoje i trud i wytrwałość. Jezus wie, że nie może, wiem, że nie może ścierpieć złych. Dałeś odpór tym, którzy mienili się za apostołów, a nimi nie byli. Masz wytrwałość, a w niektórych tłumaczeniach zobaczymy też i cierpliwość, i pracowałeś dla mojego imienia. I jeszcze nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość, agapę. Ta, która przychodzi z góry od Boga Ojca i ta, którym Słowo Boże określa Jezusa. I mówi Jezus, upamiętaj się, bo nie czynisz tego wszystkiego z miłości do mnie. Może z innych pobudek, może z tradycji, może z ciała, może z przyzwyczajenia. Może tak zostałeś po prostu nauczony, a może po prostu jestem religijny. I nie znam innej drogi poza tą. Ale do zboru w Smyrnie oraz do zboru w Filadelfii, o ile mniej zaangażowanych i skromnych, ale wiernych aż do śmierci, zachowujących słowo, Jezus kieruje inne przesłanie. I wiecie, zachęcam do przeczytania tego w domu, nie będę dzisiaj już tego czytał, i do modlitwy, by Bóg dał zrozumienie, czemu takie słowa kieruje akurat do tych zborów. Szczególnie zbór w Smyrnie, który cierpi z powodu wierności i miłości do Jezusa. Niewiele wiemy, co robił. Jezus nie przekazuje nam tego, ale pochwala jego cierpienie w miłości do Jezusa, w wierności do słowa, aż do śmierci. Czytamy wiersz 8 z listu do Hebrajczyków i widzimy, i chociaż był lub też będąc synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I wiecie, Jezus, dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone, z jakiegoś powodu musiał przyjść w ciele na ten świat i chociaż był Synem Bożym, bo tego nas uczy Słowo Boże, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Miał wiedzę, miał zrozumienie i mimo to, ale musiał doświadczyć tego, czego doświadczamy i my w takim codziennym życiu. Był zmęczony, znosił trud służby, znosił odrzucenie, brak zrozumienia, posłuszeństwo rodzicom, tym ziemskim do pewnego czasu. I wiecie, przyszedł do narodu, który, tak jak widzimy to na kartach Biblii, który najpierw słuchał, potem ówczesnym kapłanom, nazwijmy to, frakcjom, jakie były w tamtym czasie, nie podobało się to. Doprowadził ich tym, co mówił, tym, co nauczał, tym, co czynił, do wściekłości, że jedyne, czego szukali, to tylko tego, by złapać go na herezji, żeby go po prostu zabić. I wiecie, o ile łatwiej jest zaatakować posłańca niż przesłanie. I widzimy to na przestrzeni całego Bożego Słowa. Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus, wszyscy zginęli. Bo jedyne, co można było, nie dało się podważyć Bożego Słowa, dało się ich zaatakować, dało się ich zgładzić, bo Bóg z jakiegoś powodu na to cierpienie pozwolił. Czytamy, że nawet zwierzęta miały swój dom, a Syn Boży w tym trudzie, który znosił podczas ziemskiej podróży, podczas służby z miłości do Ojca, nie miał go. I na końcu tego wszystkiego ogromne cierpienie, za które chociaż dziękujemy Bogu, nie jesteśmy go nawet w stanie zrozumieć. Niosąc swój krzyż na miejsce, które przeznaczył mu jego ojciec, potrafił jeszcze okazać miłość kobietom, pocieszając je po drodze. Wyobrażacie to sobie? A Boże Słowo prosi nas o tak niewiele. Upamiętaj się, ufaj, wierz, bądź czysty, zbliż się do mnie i bądź doskonały. Tak mówił Bóg do Abrahama. I jeszcze w tym wszystkim Bóg daje obietnicę, że On, który jest sprawcą i dokończycielem tej wiary, nie zostawi cię aż do samego końca. Kiedy czytamy 9 wiersz z listu do Hebrajczyków, przeczytamy, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, lub też niektóre tłumaczenia mówią, stał się dojrzały. Słowo Boże często używa takich terminów, nazwijmy to ogrodniczych, by zobrazować chociażby rozwój duchowy człowieka. Stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I właśnie wtedy, kiedy osiągnął tą dojrzałość, mógł stać się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I wiecie, kochani, można znać Biblię, ale nie znać Jezusa. I to widzimy na kartach Bożego Słowa. Można mieć wiedzę teoretyczną, ale nie mieć poznania w życiu osobistym, w życiu Kościoła, w życiu zboru. Można nie doświadczać duchowych błogosławieństw, duchowego pokarmu, który Jezus w swojej łasce obiecał dla swoich uczniów. Można, bo to pokazuje Słowo Boże, wypowiadać piękne słowa, a mieć skażone myśli. Można mówić, że się miłuje, kocha, a w sercu być obojętnym, chłodnym, bo to są właśnie antonimy słowa miłość. Jezus mówi, obyś był zimny lub gorący, nieletni i nieobojętny i niechłodny. Kogo Bóg kocha, tego karci, smaga, wychowuje przez cierpienia, przez doświadczenia, uczy posłuszeństwa. Cierpienie uczy posłuszeństwa, posłuszeństwo daje życie, życie wieczne z Bogiem. I to czytamy w tych trzech wierszach. I czasem możemy się modlić we łzach, zanosimy błagania, a Bóg nie zabiera. Paweł miał jeden cierń, a Jezus miał całą koronę cierniową. I był posłuszny z miłości do Ojca. Czasem Bóg zostawia w nas jakieś cierpienie, byśmy nie wzbili się nad to w pychę, ale szukali każdego dnia łaski Bożej w naszym życiu i byli pokorni. Nabukadnezar chodził po Babilonie i mówił, że jam to uczynił. Nie, Bóg to uczynił. I pokazał królowi, gdy jego pycha wyniosła się zbyt wysoko. Paweł modlił się 3 razy o swój cierń, ale Bóg nie zabrał. Jezus w ogrodzie Getsemane 3 razy modlił się do Ojca, by ten oddalił kielich, ale Ojciec nie oddalił. A mimo to z miłości byli posłuszni w tym cierpieniu woli swojego Ojca. Paweł Jezusowi, Jezus Bogu. I wiecie, życie z Jezusem, bycie uczniem Jezusa jest drogą na krzyż. Krzyż życia. Ja chcę tak, a Jezus tak. A to często cierpienie. Ale Jezus pokazał, że śmierć ciała na krzyżu daje życie. Rozumiemy oczywiście, że nie chodzi o krzyż, który... Rozumiemy, że chodzi o krzyż, który ja i ty niesiemy każdego dnia. Nie będziemy nikogo krzyżować. Ale żebyśmy zrozumieli, że nie ma krzyża bez cierpienia. A krzyż jest nierozerwalną częścią życia uczniów Pana Jezusa. Cierpisz? Doświadczasz hańby Chrystusowej? Takiej, jaką On z miłości do swojego Ojca doświadczał? Sam Jezus powiedział, że kto nie niesie krzyża każdego dnia, nie jest mnie godzien. Kiedy Mojżesz szedł z góry Synaj i zobaczył, co dzieje się w obozie Izraelitów, zawołał, kto jest za Panem, do mnie. I przyszło całe plemię Lewiego. I wiecie, co musieli zrobić? Przejść przez obóz i zabić wszystkich. Braci, siostry, ojców, matki. To było cierpienie, w którym okazali się Bogu wierni. I Bóg powiedział, że przez to, co zrobili, wyświęcili się dla Boga. I wiecie, ten krzyż nosi się każdego dnia. Nie tylko kiedy tutaj na mnie patrzycie, jak przed wami stoję, nie tylko wtedy, kiedy idziecie w niedzielę do zboru, ale każdego dnia, wtedy, kiedy was widzą, wtedy, kiedy was nie widzą, każdego jednego dnia. A dla każdego krzyżem może być coś innego. Wiecie, zanim się nawróciłem, piłem alkohol. Dziś tego nie robię. I nie mówię, czy można, czy nie można. Ale po prostu tego nie robię i nie mam z tym problemu. I nie jest to dla mnie krzyż. Nie o takich rzeczach mówimy. I powiem jeszcze jedno, że nie niosłeś krzyża, nie znając Jezusa. Ten krzyż grzechu, gdy go nie znałeś, poniósł już Jezus za ciebie. Na Golgotę, gdzie się wykonało. Teraz będąc uczniem Jezusa Chrystusa, codziennie musisz nieść swój krzyż posłuszeństwa Jezusowi, który jest głową Kościoła, głową zboru, głową mężczyzny. Zachęcam do przeczytania tego fragmentu w Ewangelii Łukasza, gdy Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów. Otwórzmy proszę na koniec list Jakuba. Będziemy czytali pierwszy rozdział, wiersze od 1 do 4 oraz pierwszy rozdział, wiersz 12. I zanim jeszcze to przeczytamy, to chciałbym wyjaśnić pewne słownictwo, które się tutaj pojawia, bo będziemy widzieli takie słowa, które pojawiają się: doświadczenia, próby, pokusy, w zależności od tłumaczenia. Natomiast te wszystkie słowa w oryginale są użyte, albo określa je jedno słowo, pirasmus, i jego pochodne. I to oznacza sytuacje i doświadczenia trudne w życiu człowieka, nieczęsto cierpienia, ale mające na celu wypróbowanie jego wiary. I tak należy odczytywać początek tego listu. I przeczytajmy te wiersze. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, lub też doświadczenia. Wiedzcie, że doświadczenie wiary lub też próby, przez które przechodzicie w zależności od tłumaczenia, waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I o tym możemy przeczytać więcej, chociażby w drugim liście Pawła do Tymoteusza 3:17. Gdzie czytamy: bez zmazy, bez skazy. I wiersz 12: błogosławiony lub szczęśliwy mąż, który wytrwa, zniesie te doświadczenia, te próby, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I dalej oczywiście Jakub rozwija tą myśl w kierunku pożądliwości. I tutaj, kiedy czytamy od wiersza 13 i widzimy właśnie słowo na pokusę, odczytujmy to jako: gdy jest doświadczany przez Boga. I należy to odróżnić w dalszej części, właśnie te próby, doświadczenia i cierpienia Chrystusowe, tych, o których mówiliśmy, od cierpień i doświadczeń, czy też pokus, które wynikają z naszego własnego grzechu, z naszego życia, kiedy nasze życie oddziela nas od Boga. Głupoty lub obojętności lub letniości. Nie mylmy tego, kochani, bo nie wolno, bo Bóg nie kusi do złego. I tak jak pisał Piotr w swoim liście, już kończąc, zabiegajmy i módlmy się do Ojca, byśmy stawali się, jak pisał Piotr, synami posłuszeństwa. Bo mamy takie prawo, ale nie dostajemy go z automatu. Życie nasze musi być świadectwem miłości do Jezusa, posłuszeństwa, wierności do Słowa, niosąc krzyż każdego dnia, żeby być godnym. Amen.